Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 16 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś zajmiemy się kryzysową sytuacją w Kirgizji. Połączymy się z pracującym tam jezuitą, bratem Damianem Wojciechowskim. To w drugiej części programu. Wcześniej wiadomości watykańskie, między innymi o rozpoczynającej się jutro podróży papieża na Maltę. Zapraszamy. Na nadzieję płynącą ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, które Kościół obchodzi w trwającym okresie wielkanocnym, wskazał Benedykt XVI, spotykając się z przedstawicielami Fundacji Papieskiej. Przybyli oni z USA w dorocznej pielgrzymce do Rzymu. Papal Foundation założył 20 lat temu kardynał John Krull z Filadelfii.
W każdym czasie i miejscu Kościół powołany jest, by głosić to przesłanie nadziei, potwierdzając jego prawdę praktycznym świadectwem świętości i miłosierdzia. Fundacja Papieska rozwija tę myśl w sposób szczególny, wspierając cały szereg dzieł charytatywnych, bliskich sercu następcy Piotra. Dziękuję Wam za wielkoduszne wysiłki, jakie podejmujecie. Niesiecie pomoc swym braciom i siostrom w krajach rozwijających się. Zapewniacie wykształcenie przyszłym liderom Kościoła. Wspieracie działalność misyjną licznych diecezji i zgromadzeń zakonnych na całym świecie.
Papież zachęcił też do modlitwy za Kościół, o duchowe dary świętości, jedności i misyjnego zapału dla całego ludu Bożego.
Kościół kocha i szanuje swych kapłanów. Na całym świecie mogą oni liczyć na poparcie katolików, zwłaszcza w obecnym czasie, gdy cierpią, przypomina prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa w liście do wszystkich katolickich księży. Kardynał Claudio Ummes wystosował go na 2 miesiące przed zakończeniem roku kapłańskiego.
To prawda, że niektórzy, choć proporcjonalnie bardzo nieliczni prezbiterzy, dopuścili się strasznych, bardzo ciężkich wykroczeń, mianowicie nadużyć seksualnych wobec nieletnich, pisze szef watykańskiej dykasterii. Czyny te musimy bezwzględnie, bezkompromisowo odrzucić i potępić. Sprawcy winni odpowiedzieć przed Bogiem i trybunałami, także cywilnymi. Jednak modlimy się, by doszli do duchowego nawrócenia i otrzymali Boże przebaczenie. Kościół zaś jest zdecydowany nie ukrywać ani nie minimalizować takich przestępstw. Jednak przede wszystkim stajemy po stronie ofiar. Chcemy je wesprzeć w uleczeniu ran i w obronie ich naruszonych praw. Z drugiej strony zbrodni popełnionych przez niektórych absolutnie nie można używać do obrzucania błotem całego duchowieństwa, stwierdza purpurat. Kto tak czyni, dopuszcza się rażącej niesprawiedliwości. Kościół w tym roku kapłańskim stara się to powiedzieć społeczeństwu. Każdy człowiek zdrowo myślący i mający dobrą wolę to rozumie.
Prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa zachęca księży z całego świata, by przybyli do Rzymu na zakończenie roku kapłańskiego. Podkreśla, że nie powinni odmawiać serdecznemu zaproszeniu przez Ojca Świętego na spotkanie planowane od 9 do 11 czerwca. Obecność tysięcy księży na placu Świętego Piotra będzie odpowiedzialną formą ich zaprezentowania się bez lęku jako gotowych, by pełnić powierzoną im przez Chrystusa posługę wobec ludzkości. Stanie się też okazją, by wyrazić papieżowi solidarność, poparcie, zaufanie i jedność w obliczu kierowanych dziś przeciw niemu niesprawiedliwych ataków. Kardynał Ummes przypomina, że nikt nie uczynił tyle, co Benedykt XVI dla potępienia i zwalczenia nadużyć seksualnych wobec niepełnoletnich.
Dziś Benedykt XVI kończy 83 lata. Papieskie urodziny nie są w Watykanie jakimś szczególnym świętem, jednak Kościół na świecie pamięta o rocznicy. Specjalny telegram z życzeniami wystosował kardynał Angelo Bagnasco. Dla przewodniczącego konferencji episkopatu Włoch była to okazja do zapewnienia w imieniu lokalnego kościoła o wierności następcy Piotra i jego nauczaniu.
Także Kościół w Niemczech gratuluje papieżowi w 83. rocznicę jego urodzin. Przewodniczący Episkopatu arcybiskup Robert Colicz w komentarzu dla watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano zapewnił, że Kościół w Niemczech jest z nim solidarny. Stwierdził również, że Benedykt XVI podarował światu prawdziwie duchowy pontyfikat, który odznacza się głębią teologiczną. W ojczyźnie Benedykta XVI jego urodziny zostały prawie niezauważone.
Niemieckie media zdominowała dziś raczej krytyczna ocena pontyfikatu Benedykta XVI niż rocznica jego urodzin. W prasie pojawiły się tytuły w stylu skandale zamiast świętowania oraz filmy publicystyczne komentujące postawę papieża wobec problemu pedofilii wśród księży. Media wciąż wyrzucają mu, że milczy wobec skandalu w Niemczech i oczekują stanowczych decyzji. W obronie papieża stanął kardynał Joachim Meissner, który na łamach dziennika Die Welt powiedział, że wstydzi się za niemieckich katolików i za to, w jaki sposób obchodzą się z papieżem. Arcybiskup Kolonii dodał, że na jego miejscu nie odwiedziłby już swojej ojczyzny. Również przewodniczący episkopatu arcybiskup Robert Colicz w wywiadzie dla agencji DDP stwierdził, że Niemcy powinni przestać myśleć, że papież z Niemiec musi się przede wszystkim zajmować sprawami Kościoła w Niemczech. To papież całego Kościoła powszechnego, dodał arcybiskup Colicz. Do jego urodzinowych życzeń przyłączyły się niektóre ruchy kościelne, m.in. ruch szenstacki z Falendar. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Dobiegają końca przygotowania do dwudniowej wizyty papieskiej na Malcie. Ojciec Święty dotrze tam jutro o godzinie 17. Ten niewielki wyspiarski kraj, liczący około 400 tysięcy mieszkańców, trzykrotnie przyjmował Jana Pawła II. Był on tam przez 3 dni w maju 1990 roku. Potem zatrzymał się na Malcie we wrześniu tego samego roku po drodze do Afryki. Natomiast przed 9 laty był tam jeszcze raz w ramach pielgrzymki śladami świętego Pawła, która objęła też Grecję i Syrię.
Hasłem 14 podróży zagranicznej obecnego papieża są słowa: musimy przecież dopłynąć do jakiejś wyspy. Wypowiedział je święty Paweł u wybrzeży Malty przed rozbiciem się okrętu, którym płynął do Rzymu jako więzień. Właśnie w tym roku mija 1950 lat od wylądowania apostoła narodów na Malcie. Jej mieszkańcy, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, okazali rozbitkom niespotykaną życzliwość. Rocznica tego wydarzenia jest okazją do papieskiej wizyty.
Na Malcie już od dawna trwają przygotowania do przyjęcia Benedykta XVI. W ich ramach młodzi Maltańczycy odbyli peregrynację po wszystkich parafiach z Krzyżem Światowych Dni Młodzieży oraz ikoną Matki Bożej. Arcybiskup Malty Paul Cremona odwiedzał poszczególne parafie, zapraszając do udziału w spotkaniach z Ojcem Świętym.
Panuje atmosfera oczekiwania na przybycie papieża. Kościół zwraca się do wiernych, by byli gotowi przyjąć go tak, jak przed blisko 2000 lat Maltańczycy przyjęli świętego Pawła, z ogromną miłością, gościnnością i wiarą. Oczekujemy na przesłanie Ojca Świętego wiernie i z wielką miłością. Dziś usiłuje się zagłuszyć proroczy głos papieża, napisaliśmy w niedawnym oświadczeniu. Okazaliśmy w nim ból i żal w związku z nadużyciami seksualnymi względem nieletnich. Nawiązując do papieskiego listu do kościoła w Irlandii, wyraziliśmy ubolewanie, zwłaszcza ofiarom takich czynów ze strony księży na całym świecie, w tym także tu, na Malcie. Podkreśliliśmy, że uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by w kościele takie nadużycia wykorzenić. Ponadto zaapelowaliśmy do Maltańczyków, aby każdy, kto wie o jakimś tego rodzaju fakcie, koniecznie zwrócił się do nas i pomógł nam wykorzenić ten grzech, tę zbrodnię.
We wtorek arcybiskup Malty przyjął w swojej rezydencji grupę osób, które w latach 80. zeszłego wieku doznały tego typu nadużyć. Dwugodzinne spotkanie odbyło się na życzenie ofiar w dyskretnej, ściśle prywatnej formie.
Watykańscy spowiednicy doczekali się własnego pisma. Pierwszy numer głosu Kolegium Ojców Penitencjarzy ukazał się w tym miesiącu. Kolejne będą wydawane 3 razy w roku. Informuje on o działalności franciszkanów, którzy spowiadają w Bazylice Świętego Piotra, o ich historii, a także o podejmowanych przez nich inicjatywach formacyjnych. Watykańscy spowiednicy pochodzą z 10 krajów. Rozgrzeszenia potrafią udzielić w 14 językach, między innymi po polsku. Jeden z penitencjarzy spowiada również po chińsku. Mieszkają w tak zwanym Pałacu Trybunału w Watykanie, który mieści się na tyłach apsydy Bazyliki Świętego Piotra. Do swej dyspozycji mają 14 konfesjonałów. Ich tygodniowy etat to 24 godziny, nie więcej niż 5 godzin dziennie i najwyżej 3 godziny w jednym ciągu. Decydując się na wydawanie własnego pisma, nie chcemy bynajmniej wyjść z przestrzeni milczenia i dyskrecji. Czytamy w artykule wstępnym napisanym przez przełożonego spowiedników ojca Rocca Rizzo. Pragniemy jedynie podzielić się tym, co czynimy, by chwalić Boga i dawać świadectwo naszym braciom i siostrom, których co dnia spotykamy w konfesjonale.
Z Kirgistanu napływają niepokojące wiadomości o zamieszkach, które zmusiły do ucieczki z Biszkeku, a następnie do opuszczenia kraju prezydenta Bakijewa. O przybliżenie sytuacji poprosiliśmy pracującego w Dżalalabadzie jezuitę brata Damiana Wojciechowskiego.
7 marca niespodziewanie dla wszystkich była rewolucja, w rezultacie której została obalona przynajmniej na północy władz prezydenta Bakijewa, który uciekł na południe. Jak wiemy, podczas tej rewolucji, podczas ataku pałacu prezydenckiego zginęło 70 osób, zdaje się. Prawie wszyscy to byli Kirgizi młodzi, mężczyźni. Bezpośrednio od rewolucji nikt nie ucierpiał, żadna parafia, żaden kościół, siostry zakonne czy księża. A trzeba powiedzieć, że w Kirgistanie jest księż w ogóle bardzo mało, bo razem z siostrami nas będzie chyba 10 czy 12. Jest troje misjonarzy z Polski, dwóch jezuitów, ojciec Krzysztof Korolczuk i ja, brat Damian Wojciechowski. Ksiądz diecezjalny, ojciec Jerzy Jędrzejewski z Warszawy. I akurat, gdzie rewolucja się zaczęła, było jeszcze dwóch wolontariuszy, jeden już wyjechał, którzy pracują na budowie domu rekolekcyjno-wypoczynkowego na Issyk-Kulu, bezpłatnie, wolontariusze z Polski. To oczywiście ludzie są bardzo przestraszeni, dlatego że większość naszych parafian to są rosyjsko mówiący, czyli nie Kirgizi. I w takich sytuacjach zawsze Rosjanie się bardzo przybiali, ludzie bardzo się obawiają, co się będzie działo. Ja nie wiem, jak na temat tych sklepów, które zostały obrabowane, czy ktoś z naszych parafian może ucierpiał, tego nie mogę powiedzieć. W Oszu na przykład w tą niedzielę nie było mszy świętej, bo parafianie do ojca Krzysztofa zadzwonili, powiedzieli, żeby nie przyjeżdżał, bo oni i tak nie przyjdą na mszę świętą, bo się boją.
Jakie jest podłoże tej rewolucji?
Podłoże rewolucji to jest moralne i duchowe, to znaczy, że kto do władzy nie przyjdzie, to tej pokusie władzy ulega i próbuje wszędzie swoich krewnych, to szczególnie w przypadku tego prezydenta jeszcze, po prostu do władzy cała rodzina przychodzi. I tu szczególnie w przypadku prezydenta Bakijewa to bardzo mocno właśnie ta rodzina, która wszędzie była, szczególnie jego syn, który miał jakąś wielką władzę i też straszna taka prywatyzacja państwa, czyli zagarnięcie różnych przedsiębiorstw, banków, podporządkowanie. No i ponieważ rewolucja już jest druga, 5 lat temu była taka sama, z takich samych przyczyn, to mówi o tym, że to nie jest problem jakiegoś człowieka, tylko społeczeństwa, że wybiera się człowieka, który potem tą władzę po prostu wykorzystuje, a z drugiej strony naród nie potrafi się tak zorganizować, żeby tą władzę kontrolować w sposób demokratyczny, tylko trzeba co 5 lat robić rewolucję. No i następny taki dowód tego, że to jest taki kryzys moralny, duchowy, to jest to, że już po raz drugi ten sam jest schemat. Rewolucja po południu, a w nocy młodzież kirgiska wychodzi, która wypije, czy jakieś narkotyki przyjmuje i zaczyna grabić sklepy. Tym razem było 70 różnych budynków zostało ograbionych albo nawet spalonych zupełnie. I oczywiście to jest duża tragedia tych ludzi, którzy tam pracują, właścicieli, którzy wszystko stracili. Młodzież zupełnie nie zastanawiając się kradnie, grabi, napada i jakby nie rozumiejąc, co to znaczy, co to jest kradzież, że to jest coś niemoralnego i złego. I same też elity polityczne, które ulegają temu zepsuciu moralnemu, pokusie władzy, pokusie pieniędzy, korupcja straszna na wszystkich poziomach władzy, we wszystkich instytucjach. To jest jakaś taka choroba straszna, z której Kirgistan się nie może wyleczyć. Oczywiście trzeba powiedzieć, że większość społeczeństwa i Kirgizów także jest bardzo smutna i przygnębiona tym wszystkim, co się stało. Jest smutek, że zginęło tych 70 kilka osób, młodych mężczyzn głównie. Pogrzeb był w sobotę. No i smutek z tego, że kraj jakby no wpada w taką bezwładzę, brak szacunku do władzy, bałagan, boją się wyjść na ulicę.
A jaka jest historia chrześcijaństwa w tym kraju?
Chrześcijaństwo w Kirgizji pojawiło się już w średniowieczu, kiedy tu przybyli Nestorianie, czyli taka powiedzmy odłam chrześcijaństwa wschodniego i pierwsze tutaj zakładali diecezję. Katolicy pojawili się w końcu XIX wieku, kiedy po powstaniu styczniowym tutaj byli jacyś zesłańcy, czy też inżynierowie, specjaliści z Polski, z Litwy, którzy pracowali na terytorium Kirgizji, kiedy ona została przyłączona do Imperium Rosyjskiego. Ale największa ilość katolików przybyła do Kirgizji w czasach represji stalinowskich. To byli w latach 30. z Ukrainy, Polacy, Ukraińcy i podczas wojny także bardzo dużo tutaj Polaków przybyło. I w tym czasie oczywiście tutaj księża nie było, ludzie się spotykali w domach sami. Jeśli były jakieś próby organizowania kościoła, to władze bardzo ostro reagowały jeszcze w latach 60. Księdza, na przykład jezuitę, który tu próbował parafię założyć w latach 60. zesłano do obozu, kilka osób aresztowano. I dopiero w końcu lat 60. udało się niemieckiemu księdzu, który był też byłym zesłańcem, bo tu też bardzo dużo Niemców, katolików w Kirgizji było, udało się taką parafię w Biszkeku stworzyć, do której przyjeżdżali katolicy z całej Kirgizji, to było wtedy tysiące ludzi i powolutku to jakoś życie troszeczkę odżywało kościoła katolickiego. W latach 80. i 90. większość Niemców, katolików wyjechało do Niemiec i teraz nasze parafie, które obecnie mam tutaj apostolską administraturę, już staje się czwarty rok, nasze parafie są w większości różnej narodowości, Niemcy, Polacy, Rosjanie, nawet Żydzi, Kirgizi, Koreańczycy. To są parafie bardzo małe, jest około 30 razem. Niektóre liczą kilka osób, niektóre liczą kilkadziesiąt osób. Księża na stałe są tylko w trzech miejscowościach, w Biszkeku, w Tałasie i w Dżalabadzie. A w pozostałych miejscowościach odprawia się mszę świętą, są spotkania, katechizacja w domach prywatnych, w mieszkaniach. I właściwie kościół nie ma jakiejś takiej materialnej bazy za bardzo. Jest jeden maleńki kościółek w Biszkeku, maleńka zupełnie kaplica w Dżalabadzie, w Oszu. I to jest taki duży problem kościoła. Pierwszy to jest brak księży, bo terytorium jest bardzo duże i brak księży czy wolontariuszy, którzy by pomagali w katechizacji, w pracy parafialnej. I drugi to jest brak kaplic, kościołów, jakichkolwiek w ogóle budynków, gdzie można jakieś spotkania prowadzić. I dlatego też w ostatnim czasie, już rok, budujemy na Isykulu taki dom rekolekcyjno-wypoczynkowy, gdzie dzieci mogły przyjeżdżać, także dzieci chore, sieroty i takie miejsce spotkań dla katolików na rekolekcje i tego podobne rzeczy.
O co by brat zaapelował do Polaków, co najbardziej by się przydało lokalnemu kościołowi?
Modlitwę nie tylko za kościół w Kirgizji, ale o samą Kirgizję, o Kirgizów, żeby oni jakoś tą moralność ogólnie podwyższyła się, żeby u władzy byli ludzie, którzy tej władzy nie będą wykorzystywali, żeby też nie było takich tendencji totalitarnych, jakiś pokój i porozumienie między różnymi narodami, religiami, które tu jest bardzo dużo. To jest taka pierwsza rzecz. I oczywiście też prośba o ewangelizację Kirgizji i o błogosławieństwo dla naszej pracy, które tutaj robimy, dla naszych parafii, dla tych wszystkich spraw, które tutaj robimy, pracy charytatywnej, do budowy tego ośrodka nad jeziorem Isykul i w naszej działalności tutaj pracy.
Czy oprócz tego przydałaby się wam pomoc osobowa?
Jak najbardziej. Na pewno księży, siostry zakonne i też chętnie wolontariuszy różnego rodzaju. Mamy już doświadczenie z kilku krajów wolontariuszy, którzy przyjeżdżają z każdego roku i to jest takie bardzo pozytywne doświadczenie. W tym roku też mamy nadzieję, że też przyjedzie grupa studentów, młodzieży z Polski na obozy dla dzieci i dla młodzieży, nie tylko dla katolickiej, ale też dla młodzieży muzułmańskiej, że będą też w nich uczestniczyli ze Słowenii, z Szkocji mieliśmy wolontariuszy. Także i misjonarzy, i wolontariuszy, czyli osoby świeckie jak najbardziej też. To nie jest Polska, to jest zupełnie inny kraj, inne tradycje, zwyczaje, no i powiedzmy ta rewolucja pokazuje, że nie zawsze tu jest też powiedzmy bezpiecznie, jest jakieś tam niewielkie ryzyko.
Czy są w Kirgistanie jakieś echa tragedii pod Smoleńskiem? Jakie są nastroje?
Dużo ludzi o tym wie, dlatego że telewizja rosyjska bardzo dużo miejsca udzieliła tej tragedii, śmierci prezydenta i wszystkich tych, którzy z nim lecieli. Dlatego się często zdarza, że ktoś, jak się dowiaduje, że jestem Polakiem, to wyraża jakieś współczucia, czy mówi, że się będzie modlił, to się dosyć często zdarza. Ale trzeba powiedzieć, że teraz jest taka sytuacja, że ludzie tutaj mają swoje problemy oczywiście i swoją tragedię i parę osób, nawet tak powiedziało, które słuchało o prezydencie polskim, prezydencie Kaczyńskim, zmarłym, że o, taki prezydent by nam się przydał. To znaczy człowiek, który w tych kwestiach na przykład materialnych nie wykorzystywał władzy, nie był skorumpowany i tak dalej, bo to jest problem polityki z Kirgizji ogromny. Dlatego takie też były uwagi i też z kręgów chrześcijańskich wiele ludzi zwróciło uwagę, że właśnie prezydent był osobą wierzącą, był katolikiem, chrześcijaninem i też jakoś bardzo to o tym się wyrażali. Ale tak jak mówię, dla Kirgizji teraz są własne problemy, własna tragedia, która akurat dokładnie się zbiegła z tą tragedią, która się wydarzyła w Smoleńsku.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że rozmawialiśmy z bratem Damianem Wojciechowskim, jezuitą pracującym w Dżalalabadzie w Kirgistanie.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.